Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Witam Państwa, Marcin Piotrowski. Mam dzisiaj dla Państwa opowieść o książce bardzo, bardzo wyjątkowej. Książce, która jest dla mnie personalnie ważna, ale też mam wrażenie, że będzie też może być ważna i może być istotna dla wielu osób. A jednocześnie ta książka, też mam takie wrażenie, ale trochę inne, ona cierpi trochę na syndrom akademickości. Może cierpieć właściwie, ona może z tego powodu cierpieć, mimo że ona taka wcale nie jest. Ale może cierpieć na syndrom akademickości, no bo kiedy czyta się tytuł Idea Galicji, historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów, no cóż, można powiedzieć, to nie przelewki. I można tak powiedzieć i biorąc tę książkę do ręki, odłożyć ją z powrotem na półkę, albo kiedy się przegląda książki w księgarni internetowych, fuj, nie polecam, polecam odwiedzanie lokalnych księgarni. No ale nawet kiedy przegląda się książki w księgarniach internetowych albo zagląda się na stronę wydawców, polecam oczywiście, to człowiek popatrzy tak na ten tytuł i tak powie sobie, no, fantazja w kulturze politycznej Habsburgów, no to chyba jednak nie dla mnie, to ja jednak może wezmę coś, co się daje czytać. W przypadku tej książki to będzie ogromny błąd, dlatego że to jest książka rewelacyjna. Słów mało, żeby wyrazić, jak ona jest dobra i jak ona jest ważna. Tak się słyszyło, że akurat to jest kolejna książka, ważna książka o Polsce, czy o, no właśnie, czy ona jest o Polsce, no, dotycząca Polski, i została napisana w Polsce, której nie napisał Polak. I może dlatego ona jest taka dobra, bo prezentuje spojrzenie, które nie ulega namiętnościom lokalnym. Książka Larego Wolfa Idea Galicji to jest książka, która się ukazała w ramach takiej serii wydawanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury z Krakowa. I to jest seria, która, no są takie serie, które chcemy mieć wszystkie. I to jest taka seria, gdzie ja, jak widzę ten układ typograficzny, no to po prostu czuję, jak moja kieszeń robi się lżejsza. Jeszcze jest sporo przede mną do kupienia książek z tej serii, co mnie trochę cieszy, bo ta seria jest bardzo udana. I to są najwyższej klasy książki, takie eseje historyczne, socjologiczne, dotyczące Europy Środkowej. Rzeczą, która na mnie jeszcze bardziej czeka w tej serii, jest kolejna książka Larego Wolfa, właściwie nawet wcześniejsza, przynajmniej w Polsce ona się ukazała jako wcześniejsza, która się nazywa Odkrycie Europy Środkowej chyba, tak ona się chyba nazywa. I cała ta seria tych książek Europa Środka, nie Środkowe, tylko Europa Środka, no dotyczy tego, co wydarza się w Europie Środkowej, definiowanej tutaj chyba w kontekście takiego terytorium post-habsburskiego. Teraz ten obszar jest zajęty przez różne kraje mniejsze, natomiast kiedyś one wszystkie wchodziły w skład monarchii habsburskiej. No właśnie, to jest taki wspólny mianownik tych książek. Ta książka nazywa się Idea Galicji i ja ją sobie kupiłem dlatego, że pochodzę z Galicji, pochodzę z Nowego Sącza, ale zwróciłbym uwagę na to, co powiedziałem na początku, że pochodzę z Galicji. I to jest coś, co mnie fascynowało od lat. Taka kulturowa żywotność tego terminu jest zastanawiająca. To nie jest tak, że jak pojedziecie Państwo do Krakowa, na dworcu głównym, jak wysiądziecie, to pojawi się napis "Witamy w Galicji". Nie. Jak pojedziecie Państwo do Nowego Sącza, też nie będzie nigdzie napisów "Witamy w Galicji". Natomiast dla zaskakująco dużej liczby ludzi, którzy tam mieszkają, w głowie oni będą mieli poczucie galicyjskości. Takie poczucie, które trudno mi zdefiniować. Natomiast mieszkając na przykład w Warszawie, ja mieszkam w Warszawie od 20 kilku lat i mimo, że teoretycznie większość swojego życia spędziłem w Warszawie właśnie, a nie w Nowym Sączu, z którego wyjechałem, jak miałem lat 19, wyjechałem na studia, to ja na przykład czuję się Galicjaninem. Znaczy czuję się Galicjaninem, który mieszka w Warszawie, ale czuję się na przykład bardziej Galicjaninem niż Małopolaninem, mimo że pochodzę z Małopolski i wydawałoby się, że powinienem mieć poczucie przynależności do innego tworu, tworu, który istnieje. Małopolska, województwo małopolskie. Tymczasem nie. Tymczasem mam poczucie przynależności do pewnej takiej wspólnoty kulturowej Galicji, mimo że nikt mnie w niej nie wychowywał. U mnie w domu nie było rozmów o Galicji. Nie rozmawiało się o tym. U mnie w domu nie było portretu Franciszka Józefa. Chociaż u siostry mojego dziadka taki portret był. To była starsza pani, bardzo konserwatywna. I u niej był portret Franciszka Józefa, wisiał na ścianie. Był na początku lat 90. Tak, na początku lat 90. Pamiętam, że ten Franciszek Józef zewsząd się wylewa. Były kalendarze z Franciszkiem Józefem. Były kalendarzyki z Franciszkiem Józefem, takie małe, takie, które się nosiło w portfelu. Takie cośki wielkości wtedy legitymacji szkolnej. I to było coś niesamowitego, że odżywa mit czegoś, co upadło. Bo no, jako żywo nie kojarzę, żeby w części zaboru na przykład pruskiego ludzie mieli po domach portrety Bismarcka, ani portretów cara Mikołaja jakoś nie spotyka się specjalnie dużo w Warszawie. A jak się człowiek pokręci po Małopolsce, to Franciszka Józefa na pewno się spotka. I w tym kontekście ta idea Galicji była dla mnie interesująca i dlatego sięgnąłem po tę książkę. A potem okazało się, że ona opowiada właściwie trochę inną historię niż się spodziewałem, ale opowiada ją z innego powodu niż się spodziewałem, ale opowiada tę historię, której szukałem, tylko nie wiedziałem, że jej szukam. I opowiada ją wspaniale. Larry Wolf pisze w taki sposób, że trudno mi było uwierzyć przez te kilkaset stron tej książki, kilkaset stron, że tak głęboko w sprawy takie lokalne, celowo nie używam słowa polskie, bo to nie jest książka tylko o Polsce, ale że w sprawy takie lokalne potrafi wejść ktoś, kto stąd nie jest. Rodzinne powiązania ma, natomiast to nie jest człowiek, który się tutaj wychował. I być może tak jest, że takie książki mogą napisać dopiero osoby, które nie są z danym terenem związane. O czym jest idea Galicji? No właśnie, czym jest Galicja? Ja się wielokrotnie zastanawiałem, dlaczego akurat Galicja się nazywała ta prowincja, czy to coś, ten twór. Ja nawet tego nie potrafiłem zdefiniować. Nie to, żebym też jakoś bardzo szukał, ale no jakoś nie potrafiłem. Pierwszy rozdział tej książki wszystko wyjaśnia. Wyjaśnia ideę Galicji jako projektu politycznego Habsburgów, którzy po pierwszym rozbiorze Polski dostali jakieś ziemie i ogólnie po tych rozbiorach zyskali ziemię, no ale zyskali ziemię kraju innego, no przejęte jakoś, w sposób nazwijmy to mało elegancki, ale skuteczny, ale mało elegancki. Ziemie zamieszkałe przez jakichś ludzi, którzy mówili w jakimś języku innym w stosunku do języka swojego nowego, nazwijmy to kraju, tego kraju, do którego przynależą politycznie. I trzeba było im zbudować jakąś narrację. I zaproponowano narrację właśnie taką, że wzięli sobie Austriacy nazwę takiego księstwa z dalekiej Hiszpanii, troszeczkę ją przerobili i zaczęli się nią posługiwać w odniesieniu do terenów zajętych w jakimś tam ostatnim czasie. Wytworzyli z tego jakiś koncept, jakąś właśnie ideę Galicji, jakiś taki koncept i zaczęli go stosować. I nagle się okazało, że to wszystko zaczęło grać. I nagle się okazało, że ta idea Galicji, wmawiana w kółko, powtarzana, zaczyna funkcjonować. I ta książka zaskakuje, w bardzo wielu miejscach ona zaskakuje. Ale ona zaskakuje chyba, dla mnie chyba najbardziej odkrywcze było to, kiedy spojrzałem, jak bardzo jednak wybiórczo traktowana jest historia Polski. W tej książce pojawia się wiele nazwisk, które z historii Polski znamy. Wiele nazwisk z literatury. Cichym bohaterem tej książki jest Aleksander Fredro, którego znamy jako polskiego dramaturga, twórcę komedii. Czytamy je w szkole, oglądamy je w ekranizacjach. Tymczasem jak się czyta tę książkę, to ten Fredro pojawia się tutaj w całkowicie innym kontekście. Ja nie wiem, do jakiego stopnia on myślał o sobie jako o Polaku. On myślał sobie o sobie chyba jako o kimś, kto funkcjonuje tam, gdzie się urodził. Chyba myślał o sobie jako o Galicjaninie. Niesamowicie skuteczna była, taką mam refleksję gdzieś tam po tej książce. Niesamowicie skuteczna była taka polityka Habsburgów, takiego przyzwalania na pewne rzeczy. Trochę na zasadzie, mam wrażenie, oni zrobili to, co przez wieki skutecznie robili Rzymianie. Czyli po prostu nie wtrącali się tam, gdzie wtrącać się nie powinni. Oczywiście inny etap rozwoju państwa, inne potrzeby, więc nie było tak, że to było totalnie permisywne. Ale jednak relatywnie, jak na pozostałych zaborców spojrzymy, to tutaj te habsburskie klimaty były zupełnie inne. Znaczy właśnie, czy to zadziałało? No wydaje mi się, że zadziałało. Wydaje mi się, że nawet fakt, że te ziemie nie włączyły się w późniejsze powstania, co zresztą tutaj w tej książce widać, że trzymały się od nich z dala albo były bardzo uważne, żeby się nie włączyć. To robi ogromne wrażenie. Ja nie zdawałem sobie sprawy ze stopnia takiego konserwatyzmu politycznego również Krakowa. Ja oczywiście o Stańczykach słyszałem, no bo trudno nie słyszeć ucząc się historii. Natomiast ta książka pokazuje, do jakiego stopnia nie doceniałem, albo inaczej, jak bardzo znałem obraz taki wyidealizowany, taką narrację szkolną, a do jakiego stopnia te ruchy polityczne tamtejsze były lojalne względem monarchii habsburskiej. I ten stopień jest ogromny po prostu. Znaczy, to było dla mnie bardzo zaskakujące, jak to było, ten apel: przy tobie najjaśniejszy panie stoimy i stać chcemy. No, gdyby ktoś w innej części, gdyby ktoś w Warszawie taki apel wystosował do cara, myślę, że nie uczyłoby się o nim w ogóle na historii. I już nie mówię o tym, żeby do Bismarcka ktoś taki, do kanclerza albo do cesarza Wilhelma. No nie sądzę, żeby to zadziałało, a tutaj działało z jakiegoś powodu. Udała się Austriakom, ta książka pokazuje to w sposób wspaniały, udała im się próba zbudowania tożsamości kulturowej czegoś, co nie miało wcześniej tożsamości. Znaczy było terenem złupionym na Polsce. Było terenem, gdzie mieszkali ludzie, którzy się tak Polakami, to oni się chyba średnio widzieli, no bo to w większości byli Włościanie i ta świadomość narodowa nie była tam jakaś chyba największa. I to zaczęło funkcjonować po prostu. Ta książka pokazuje takie też przykłady takich ciekawych zjawisk. No i dla mnie takim ciekawym zjawiskiem było to, że w którymś momencie, jak tam chyba się pojawiło pierwsze albo drugie pokolenie osób, które urodziły się w Galicji i które nie znały Polski, tego terenu wcześniejszego, który tam było, nie znali polskości jako takiej. Oni mówili po polsku, ale urodzili się w Galicji. I na przykład powstawały książki omawiające przyrodę Galicji, omawiające te całe ekosystemy z punktu widzenia takiej spójności. Znaczy te książki wykazywały, że teren Galicji jest terenem takim, jakby to powiedzieć, ekologicznie spójnym. I jest takim dlatego, że jest to teren Galicji, że tworzy jedną całość na poziomie politycznym, ale też na poziomie ekologicznym. Coś niesamowitego, no bo to były przecież tereny, które były sklejone z różnych obszarów i ich jedyną spójnością było to, że kiedyś były w Polsce, a potem były w Austrii i że ktoś ich nazwał Galicją. A jednocześnie ta idea Galicji zadziałała. Ja też nie zdawałem sobie sprawy, do jakiego stopnia w którymś momencie funkcjonowania Austro-Węgier, do jakiego stopnia kluczową rolę w takim procesie zarządzania tym terenem odgrywali Polacy. Było nas też jakoś niespecjalnie się o tym mówi, a ta książka pokazuje, że oni byli na naprawdę najwyższych stanowiskach. I to nie jest tak, że dostali się tam przez przypadek. Nie, oni się tam dostali za swoje zasługi. Czasami byli tam dłużej, czasami krócej, ale nie byli obywatelami jakiejś drugiej kategorii. W tym kontekście, jak się na to spojrzy, no to widać taką polityczną mądrość Austriaków jednak, że udało im się to w taki sposób skanalizować, że udało im się tak zręcznie przejąć dany teren, zbudować tam jakąś narrację, utrzymywać ją i powodować, że w sumie ludzie, którzy tam mieszkali, nie byli zainteresowani powrotem do tego, co było kiedyś. Ta książka rujnuje mit, jak bardzo ta polskość kwitła i jak ona była silna i jak ona była żywotna. Ona pokazuje, rzeczywiście tam się mówiło po polsku, jakieś fragmenty tej polskości tam funkcjonowały sobie. Natomiast tam nie było jakiegoś parcia do tego, żeby ta Polska powstała jako taka. Nie, tym ludziom było dobrze, byli Galicjanami, żyli w Galicji, w cesarstwie austro-węgierskim. Czegóż chcieć więcej? Przy tej okazji tu jest w ogóle też rola Aleksandra Fredry i też jego rodziny. Też niesamowita historia w tym, jak bardzo ci ludzie chcieli jednak unowocześniać kraj, w którym mieszkali. Jak starali się o budowę linii kolejowych, jak starali się o przyłączanie kolejnych jakby odnóg, o budowę tego. Zupełnie nieznana i przemilczana u nas historia na takim szerszym poziomie znajomości, a bardzo unikalna i bardzo wyjątkowa. Też mnóstwo tutaj jest pokazanej takiej wielokulturowości w najlepszym tego znaczeniu słowa, jak bardzo te różne i wierzenia, i poglądy polityczne, jak one ze sobą koegzystowały. Jest tutaj też oczywiście cały rozdział dotyczący rabacji galicyjskiej i właściwie ta rabacja no jest taką cezurą w tej historii Galicji. Ona dzieli jednak, ona jest coś, do czego się późniejsze pokolenia bardzo długo odnosiły i to widać bardzo tutaj. Ta perspektywa autora jest taka, że on to bardzo wyraźnie pokazuje i wskazuje, jak bardzo wszystko, co wydarzyło się później, było pochodną tego, że jednak szlachta, że jednak ziemiaństwo pamiętało, co wydarzyło się w okolicach Tarnowa i jak mocno to wpływało na to, jak ci ludzie zachowywali się w przyszłości, jak bardzo było to czasami bezpiecznikiem, czasami takim ogranicznikiem pewnych procesów. No też niesamowite, bo my tę rabację galicyjską mamy pokazaną w takim bardzo jednym kontekście. Tutaj ten kontekst jest szerszy. Też trzeba pamiętać, że my jesteśmy uczeni w szkole jednak historii klasy panujące, nazwijmy to, historię dominującej narracji, zwłaszcza w XIX wieku, takiej niepodległościowej tych powstań. W to się ta rabacja galicyjska nie wpisuje albo wpisuje się w sposób taki niepoprawny politycznie, no bo ona mówi o ludziach, którzy byli lojalni względem lokalnej władzy, o ludziach, którzy odmówili przystąpienia do powstania, o ludziach, którzy jak się spojrzy na to, jak ten ruch powstał, no to którzy de facto byli inicjatorami pewnego rodzaju wystąpień. Dali się oczywiście zmanipulować władzy austriackiej, która bardzo sprytnie to rozegrała. Natomiast jednak mimo wszystko. Ale pozwala ta książka też spojrzeć właśnie na trochę z innej perspektywy na to, z perspektywy tych ludzi, którzy funkcjonowali w tym społeczeństwie inaczej niż się nam wydaje i którzy też mieli swoje powody do pewnych rzeczy. Też ta historia jest bardzo zdekonstruowana do takiego bardzo konkretnego poziomu takiego. To widać, ten duży prąd jest pokazany właściwie rozbity na takie bardzo pojedyncze wydarzenia. Świetnie to jest zrobione. Narracyjnie ta książka jest tak napisana, że to są rozdziały, które mniej więcej przesuwają się do przodu, każdy rozdział o 20-30 lat. I to nie jest tak, że ta książka jest historią polityczną Galicji. Nie, to nie jest historia polityczna Galicji. Przy okazji rozmów o Galicji, przy okazji jakichś wydarzeń, które gdzieś tam co czas jakiś się pojawiają w tej książce. Czy jest to utworzenie Galicji, czy jest to jakieś relacja Galicji do powstania, czy jest to budowa kolei, czy jest to jakieś życie kulturalne. Każdy taki rozdział jest osadzony w jakichś takich ramach czasowych i są stamtąd takie, bym powiedział, łączenia, czy takie przeskoki w przeszłość lub w przyszłość. Natomiast generalnie to jest tak, że powiedziałbym, że przesuwamy się takimi blokami, poznajemy tę Galicję z poziomu jej funkcjonowania co czas jakiś i to też bardzo jest ciekawe o tyle, że widać jak zmieniają się akcenty i przesuwa się ta galicyjskość, czy te idee, które gdzieś tam są. Na początku to jest tylko powiedzmy relacje polsko-austriackie, potem się zaczyna tworzyć ta Galicja, potem mamy rabację. A potem na przykład w którymś momencie pojawia się wątek zyskiwania takiej podmiotowości przez Ukrainę i nagle okazuje się, że ta Galicja, która była jedna, nagle trochę pęka. Nagle jest ta Galicja wschodnia, Galicja zachodnia. Świetnie to napisane i sam proces jest bardzo pasjonujący. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest może książka dla każdego. Zdaję sobie sprawę, że ja mam do tej książki stosunek szczególny, dlatego że, jak mówię, pochodzę z tamtąd, skąd pochodzę i po prostu dziedziczę pewne rzeczy, które gdzieś tam są moją tradycją. Co więcej, ja sam się do tej tradycji też wpisuję i to jest dla mnie niesamowite, więc ta książka w takim kontekście jest dla mnie do jakiegoś stopnia osobista i zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś nie ma powiązań z Galicją takich silnych jak ja, to ona może być mniej osobista dla tej osoby. Mimo, że jak mówię, nie mam jakiegoś bardzo wielkich kontaktów w tej chwili na przykład z tym moim Nowym Sączem, ale ojczyznę ma się tylko jedną, taką małą i nie wiem, regularnie raz w tygodniu chociażby zaglądam, żeby zobaczyć, co się tam dzieje i wielokrotnie zastanawiam się, dlaczego tak robię i nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie. Nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kibicuję Sandecji Nowy Sącz, mimo że wyjechałem stamtąd, jak miałem 18 lat i potem bywałem tylko w Sączu na wakacjach. Nie wiem, natomiast gdzieś to u mnie ta historia jest historią właśnie od takiej, no tej idei Galicji. Znaczy ten tytuł jest perfekcyjny po prostu. On to świetnie oddaje to, jak się funkcjonuje na południu trochę Polski. Nie wiem, czy wszyscy tak funkcjonują, no ale ja tak funkcjonowałem mentalnie, gdzieś tam zawsze ten kontekst galicyjskości gdzieś tam u mnie był obecny. I być może dlatego ta książka tak mi przypadła do gustu. No ale przypadła. I wiem, że na pewno będę kontynuował przygodę z tą serią. To jest dla mnie szczególnie interesujące, że ja też jeszcze jakiś czas temu odkryłem Czechy dla siebie jako kraj, który mnie bardzo interesuje. Po książce Esterházyego Harmonia Celestis odkryłem też Węgry do jakiegoś stopnia. Tego kraju nie znam, ale też chcę poznać. I cała ta biblioteka tej Europy Środka tutaj się wpisuje perfekcyjnie w te moje potrzeby, w te moje jakieś tutaj oczekiwania. Jakiś czas temu też nagrywałem podcast o projektowaniu okładek, o książce Patryka Mogilnickiego. No to jak sobie Państwo popatrzycie na te okładki, to ta okładka się tam, projektant tej okładki się tam też pojawia i cała ta seria w ogóle Europy Środka jest na poziomie edytorskim wydana przepięknie. Te książki są przecudowne i format. I one mają jeszcze takie asymetryczne marginesy. Są złożone unikalnym krojem. Tutaj są dobrane kolory, takie poziomy nagłówków, bardzo charakterystyczne okładki. Różne, ale trzymające jeden styl. No fantastyczna robota i projektanta, i ludzi, którzy to wydają. Te książki są jeszcze z zakładką w środku, taką sznurkową. No edytorsko wspaniała rzecz. Znaczy przyjemność po prostu brać do ręki i czytać taką książkę. A jeszcze większa przyjemność, jeżeli ta książka dostarcza jakiejś rozrywki intelektualnej, a ta dostarcza. Nie ukrywam, że miałem wątpliwości, czy o tej książce mówić, bo jak wspominam, ona gdzieś tam może pobrzmiewać akademicko. Finalnie akademicka nie jest, a mówię, uważam, że jest ważną książką, bo pokazuje, jak inaczej można patrzeć na historię fragmentu Polski w okresie, kiedy Polski nie było i jak pokazuje, jak tworzy się pewien mit, jak się go utrwala i jak on potem funkcjonuje i rezonuje, mimo że pewnych rzeczy już nie ma od 100 lat, to ten mit nadal trwa. I to pokazuje też, mam wrażenie, jak bardzo jesteśmy popychani w naszych działaniach, w naszych sądach, w naszej ocenie rzeczywistości przez takie bardzo miękkie, takie bardzo odległe zdarzenia, przez prądy umysłowe, przez idee, które gdzieś zostają z nami i kształtują myślenie kolejnych pokoleń. Bo myślę, że kiedy Austriacy tworzyli koncept Galicji, to nie wiem, czy sądzili, że nieco ponad 100 lat później zniknie Austria w takim wydaniu, że Austria przekształci się w Austro-Węgry, że te Austro-Węgry znikną, że Galicja zniknie, ale że idea pozostanie i będzie cały czas żywa. Myślę, że nie sądzili, a tak się właśnie wydarzyło. I warto poczytać tę książkę, żeby zrozumieć, dlaczego się tak wydarzyło, co spowodowało, że nie ma specjalnie mitu z zaboru pruskiego, a jest mit Galicji. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. Gra muzyczka, to jest koniec. Na początek bardzo chciałem Państwu podziękować za dotarcie do tego miejsca. To znaczy, że wysłuchaliście Państwo naprawdę do końca tego podcastu. To niesamowita rzecz. Bardzo, bardzo dziękuję. Po drugie, chciałem powiedzieć, że muzykę, którą Państwo słyszycie, gra słowacki zespół Longitel. Bardzo zachęcam Państwa do posłuchania. Longitel to jest takie dla mnie mocno środkowoeuropejskie brzmienie, bardzo też oryginalne, trochę nadgraniczne, łączące różne nurty muzyczne. Bardzo, bardzo polecam, bardzo też dziękuję zespołowi za to, że umożliwił mi wykorzystanie swojej muzyki jako oprawy dźwiękowej do tego podcastu. Po trzecie, zachęcam Państwa bardzo, jeżeli Państwu się to jakoś do pewnego chociaż stopnia podobało, do tego, żeby ocenić podcast. Naprawdę nie zdajecie sobie Państwo sprawy, jakie to jest dla tak zwanych twórców cenne i ważne, kiedy można dostawać oceny. To jakoś wpływa później na te różnego typu algorytmy, więc naprawdę każda ocena na platformach podcastowych jest na wagę złota, podobnie też jak Państwa rekomendacje. Jeżeli uznajecie, że to jest jakkolwiek sensowne, to dzielcie się. Zachęcam także do komentowania. Od jakiegoś czasu dostępna jest możliwość pisania komentarzy także na Spotify. Więc zachęcam do tego. Zawsze cieszy, jeżeli widzi się jakiś komentarz, widzi się ślad tego, że to wszystko miało sens. No i to naprawdę chyba wszystko. Jeżeli wysłuchaliście Państwo tego raz, to szczerze powiedziawszy, przy kolejnych odcinkach, jeżeli będziecie Państwo wracać ponownie tutaj, to z punktu widzenia poznawczego sens słuchania mnie jest umiarkowany. Natomiast zawsze można te ostatnie kilka minut spędzić słuchając Longitej. Zawsze to kilka minut naprawdę z interesującą muzyką. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz. Do usłyszenia. To jest koniec. Dalej jest tylko muzyka.